usiądźmy, bracia i siostry. Witam jeszcze raz, już teraz zapraszając do słowa. Ale uwielbienie jest czymś niesamowitym. Tak cieszę się z tego, że jako Kościół zrozumieliśmy sens uwielbienia. Tak ciągle wydaje mi się, mam taki lekki niedosyt, że powinniśmy jeszcze więcej i bardziej Pana wielbić. Amen. On jest godzien chwały, On jest godzien chwały. Módlmy się, aby następny rok naszego życia, rok 2011, który za niedługo rozpoczniemy, był także rokiem pełnym uwielbienia i chwały dla naszego Pana. Amen. Bo wielbić Boga to rzecz wspaniała. Oto temat mojego przesłania. Dlaczego? Bardzo brzmi tajemniczo. No postaram się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. I wierzę, że Pan pragnie dzisiaj znów wzmocnić nas. Niech to będzie coś inspirującego, motywującego nas. Przeczytamy fragment, który pobudził mnie do tego pytania. Znany fragment z Ewangelii Jana, 11 rozdział od 1 do 7. Dlaczego Maria i Marta nie otrzymały odpowiedzi od Jezusa, gdy prosiły, aby przyszedł i uzdrowił ich brata? Dlaczego? Dlaczego? Wierzę, że Pan chce dziś pokazać nam między innymi, w jaki sposób On działa. Bo wiele razy chcielibyśmy wyobrazić sobie, jak Bóg działa, czy chcielibyśmy wyreżyserować Bogu działanie. Natomiast Pan ma swój sposób działania i Bóg pragnie działać tak, jak On chce. On jest nieograniczony w swoim działaniu. Jego nie można zamknąć w żadne ramy. Jego nie można zamknąć w żadne pudełko. Bóg przenika, działa tak, jak chce. Jest wszędzie obecny i pragnie wykonać to, co obiecał i nas nie zawiedzie. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi Jego włosami swymi. Jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży przez nią był uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znów do ziemi judzkiej. Oto rodzina, którą kocha Jezus. Czytamy, że Jezus miłował bardzo Martę, jej siostrę i Łazarza. Czyż nie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że Jezus nas kocha? Że Jezus nas miłuje? Wiecie, gdy budzę się rano w tej świadomości, że ze mną jest mój Pan, że Jezus żyje, że On się o mnie troszczy, że On mnie kocha, że On wyraża to w swoim Słowie. Kiedy biorę tą piękną księgę, aby coś przeczytać dla samego siebie i widzę, jak Bóg mówi do mnie poprzez to Słowo, jestem Bogu wdzięczny. Jestem Bogu wdzięczny za Jego miłość. Za Jego miłość. Już nawet w swojej łazience położyłem Nowy Testament, aby z niego korzystać, gdy z niej korzystam. Bo Bóg mówi do nas przez ten wspaniały list miłości. Amen? On nas kocha. Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Ale także ta rodzina kochała Jezusa. To nie była miłość w jedną stronę. Bo miłość wtedy ma sens, gdy jest ukierunkowana z obydwóch stron. Gdy ten, kto kocha, jest także kochany przez tego, kogo kocha. I ta rodzina kochała Jezusa. Ta rodzina była wdzięczna Jezusowi. Oni widzieli wiele cudów, które Chrystus czynił. Nie tylko widzieli wiele cudów, które Chrystus czynił, ale gościli Jezusa w swoim domu. Oto Maria była tą, która namaściła nogi Pana, która stłukła alabastrowy słoik z najlepszym olejkiem, wylała je na nogi Jezusa i wytarła swoimi włosami. Oni kochali Jezusa ponad wszystko. Kochali Go. To jest niesamowite odkrycie w życiu człowieka, kiedy może zrozumieć, że Boga można kochać i można być kochanym przez Boga. Można do Niego należeć całym sercem, można być z Nim związany. Bóg kocha nas i my możemy kochać Boga i z tej miłości rodzi się coś niesamowitego. Ale nawet to, że jesteśmy przez Boga kochani, nawet to, że Boga kochamy, chociażby na tym przykładzie widzimy, nie chroni nas to przed różnego rodzaju trudnościami, przeżyciami, które czasami podcinają nam skrzydła, które wnoszą w nasze życie niepokój, problem, ciężar. Nie jest łatwo. I oto czytamy, że zachorował Łazarz. Łazarz, który kochał Jezusa, zachorował. A więc jeśli zachorujesz, to nie daj się diabłu oskarżać, bo Łazarz kochał Jezusa i zachorował. Pan Jezus kochał Łazarza, a Łazarz zachorował. To, że Pan Jezus Cię kocha, to nie znaczy, że nie będziesz miał kłopotów, że nie będziesz przechodził przez trudności. To nie znaczy, że nie zawsze będzie Ci łatwo. To nie znaczy, że będziesz tylko ubrany w powodzenie i dobre rzeczy. Pan Jezus, gdy nas kocha, a my kochamy Jezusa, ciągle jesteśmy na ziemi i zmagamy się z różnego rodzaju trudnościami. Życie w świecie jest pełne kłopotów i trudności. Jesteśmy pośród ludzi, którzy żyją w niesamowitych kłopotach i trudnościach. Jest wiele wypadków i nieszczęść wokół nas, które czasami dotykają nas i o które my się ocieramy. Jesteśmy narażeni na dolegliwości. Jesteśmy podatni na infekcje. Po prostu żyjemy na tym świecie. Mimo że Łazarz kochał Jezusa, a Jezus kochał Łazarza, Łazarz zachorował. Nie było im łatwo. Po drugie, diabeł przychodzi niszczyć, jest aktywny. Oto on działa, on próbuje zburzyć wszystko to, co dobre. On przychodzi jak jakaś wielka nawałnica, sztorm do naszego życia. Diabeł jest niszczycielem, on przyszedł kraść, wytracać, zabijać. On jest przeciwnikiem Bożym, a jeśli kochamy Boga, to także wystąpi przeciwko nam. Kiedy zachorował Łazarz, te dwie kobiety, Maria i Marta, widziały tylko jeden kierunek. Kierunek Jezus. Kierunek Jezus. Nie trzeba wpadać w panikę. Nie trzeba rwać sobie włosów z głowy. Dlatego, że Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem. One wiedziały, do kogo mają posłać. One wiedziały, do kogo się zwrócić. A więc kierunek Jezus. Bracie, siostro, przyjacielu, kościele, niech zawsze w naszym życiu będzie jeden kierunek. Tym kierunkiem jest Jezus. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On jest naszym Zbawicielem, On jest naszym Panem. Czytamy Ewangelii Jana, 11 rozdział, wiersz 3. Posłały więc siostry po Niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Oto choruje ten, którego miłujesz. Wyobrażam sobie, co mówiły. Użyłem wyobraźni, gdy czytałem ten fragment. Wyobrażam sobie, jak siostry siedzą może przy łożu Łazarza i mówią: braciszku, zaraz tu będzie Jezus. Posłałyśmy po Jezusa. Braciszku kochany, nie martw się. Lada moment będziesz chodził. Lada moment przyjdzie Pan. Pamiętasz, jak otworzył oczy niewidomemu Bartymeuszowi? Pamiętasz, jak podniósł sparaliżowanego, kiedy w domu Piotra byłyśmy na tym wspaniałym nabożeństwie, kiedy rozebrali dach, a ten sparaliżowany, który nie chodził, był chory, przyniosło go czterech przyjaciół, powstał na oczach wszystkich. Zaraz tu będzie Jezus. Zaraz tu przyjdzie Pan. Kierunek Jezus. Co dzieje się ze mną, gdy dotyka mnie nieszczęście, gdy jestem chory? Czy to jest mój wzór? Czy to jest nasz wzorzec jako Kościoła? Czy Kościół zawsze, ten Kościół, który nie jest własnością człowieka? Bo jeśli Kościół staje się własnością człowieka, a takie przypadki mamy tutaj na ziemi, gdzie Kościół jest własnością ludzką, wtedy Jezus jest na drugim planie, a wszystkie inne rzeczy mają większą wartość. Ale my, Kościół Jezusa Chrystusa, za największą wartość mamy Jego. Bo jesteśmy Jego własnością. Jemu poddani. A więc czy do Niego się zwracamy? Jeśli tak, to chwała Bogu za to. On jest odpowiedzią na wszelkie nasze pytania. Ale co dzieje się ze mną, gdy On nie nadchodzi? Co dzieje się ze mną, gdy nie przychodzi od razu? Gdy nie jest blisko mnie, nie czyni tego, o co Go proszę? Co dzieje się ze mną, gdy Go wzywam, gdy się modlę, gdy Jego nie ma? Co dzieje się z moją wiarą? Co dzieje się z moim sercem? Czy mam chęć dalej Go wielbić? Czy idę z radością do domu Pana, aby mieć z Nim społeczność? Czy jestem gotowy, aby być Mu wiernym, mimo tego, że wzywając Go, odpowiedź nie przychodzi? Wiecie, gdy myślałem tak o tym, o postawie Jezusa w stosunku do Łazarza, pomyślałem sobie, że nie ma tutaj, nie widzę tutaj dobrego wzorca duszpasterskiego. No wyobraźcie sobie, wzywacie pastora, żeby przyszedł, bo chorujecie, a pastor mówi, nie idę. Ba, sam Pan Jezus nie przyszedł, nie posłał żadnego z uczniów. Nikogo nie posłał do domu Łazarza. Oto mija jeden dzień, widzę Martę i Marię, jak siedzą przy łożu Łazarza i mówią, Pan Jezus zaraz będzie, a on coraz słabszy. Mówią drugi dzień, Pan Jezus zaraz przyjdzie, ale Pan Jezus pozostał 2 dni, a jeszcze miał 2 dni drogi. A więc przyszedł dopiero po 4 dniach, kiedy Łazarz już umarł. Jakiś duszpasterz, jakiś to sługa pański. Nawet nie posłał nikogo ze swoich uczniów, aby pocieszyli, aby się spotkali. I oto takie stany, zawsze takie momenty, takie chwile trudne, takie przeżycia zadają, czy budzą w nas pytanie, co się dzieje. I wiecie, jest to niesamowity, podatny moment na to, aby coś w nas zaczęło umierać, aby coś w nas zaczęło gasnąć. Mogą przychodzić zniechęcenia, mogę być zaniepokojony, może była tak zaniepokojona Maria, Marta, gdy widziały, jak słabnie Łazarz, jak umiera, przecież posłały po Pana, przecież wołały Go, przecież modliły się, przecież wierzą, że On ma moc pomóc, a On nie nadchodzi, Jego nie ma. Już 3 dzień mija, budzi się 4 poranek, Łazarz już jest w grobie. Już się odbył pogrzeb. A Jego nie ma. Dlaczego nie przyszedłeś? Dlaczego nie przyszedłeś? To było pytanie, które zadała Marta Jezusowi, gdy Pan Jezus przyszedł. Dlaczego nie przyszedłeś? Ewangelia Jana, 11 rozdział, 20-21. A gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na Jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Wyobrażam sobie, dlaczego nie wybiegła Maria. Może była bardziej przybita, może była bardziej sfrustrowana, może była bardziej zawiedziona. To ona przecież siadała u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa. To ona przecież była gorliwą, pochłaniającą wszystko, co Pan Jezus nauczał. Marta, oczywiście, ona zawsze biegała, ona zawsze była aktywna, ona zawsze była czynna, a więc ona wybiegła i biegnie na spotkanie. I gdy podchodzi do Jezusa, mówi do Niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Dlaczego nie przyszedłeś? Dlaczego Ciebie tu nie było? Dlaczego nie odpowiedziałeś na nasze zawołanie? Gdybyś tu był. Wierzę, że Pan Jezus był cały czas z nimi. Wierzę, że Pan Jezus był cały czas z Martą, Marią i Łazarzem. Że Pan Jezus nie opuścił ich swoim sercem. Że Pan Jezus był w innym miejscu, ale miał ich w swoim sercu. Pan Jezus nosił ich w swoich myślach. Pan Jezus miał plan dla ich życia. Pan Jezus chciał ich przeprowadzić przez pewne doświadczenie, które i zostawia nam i dzisiaj nam pokazuje, abyśmy do końca byli Jemu wierni i do końca ufali, że On ma moc pomóc. Dlatego Pan Jezus nie przyszedł od razu. Bo Pan Jezus dał nam do zrozumienia poprzez to przesłanie, że nie od razu zawsze będziemy mieli odpowiedź, ale ważna jest nasza postawa. Ale ważne jest to, jak Mu ufamy. Gdybyś tu był, Panie, to nie stałoby się to, co się stało. Nie musiałybyśmy przechodzić przez to wszystko. Czasami Bóg zezwala, abyśmy przez pewne rzeczy przechodzili. Abyśmy w pewnych miejscach się znaleźli. Abyśmy pewnych rzeczy doświadczyli. Przecież miłowały Pana, Pan miłował je. Mógł ich zachować przed tymi przeżyciami. Ja sobie tylko wyobrażam, co działo się w sercu Marii i Marty. Jedyny mężczyzna w ich domu, ich brat. Ten, który może troszczył się o ich dom. Ten, który może był dla nich tym męskim wsparciem w danym okresie. To było rodzeństwo, kochające się rodzeństwo. Może ludzie zaczęli plotkować za ich plecami. Zaczęli mówić, o, to te, które tak Panu Jezusowi ufały. To te, które tak się gorliwie modliły na spotkaniach modlitewnych i posłały po Jezusa. One tak przy tym łożu Łazarza pocieszały Go, że za chwilę Pan przyjdzie i Ty staniesz i będziesz chodził. A oto czują wielki zawód. Łazarz jest już w grobie. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł, wiecie, obecność Jezusa zmienia wszystko. Dlatego trzeba być blisko Pana. Każdy, kto jest blisko Pana, nagle ma ten przebłysk zrozumienia, że mimo trudnej sytuacji, mimo dołu, w którym jestem, mimo trudności, przez które przechodzę, On jest ze mną. I oto ten przebłysk w sposobie myślenia odnajdujemy w 22 wersecie. To jest zwrot w sposobie myślenia. Ale teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, to da Ci Bóg. Ale teraz wiem, i oto te dwa słowa, ale teraz czyni różnicę, tak to nazwałem. Ale teraz wiem. Panie, ja teraz wiem, że Ty możesz, bo Ty jesteś w stanie uczynić wszystko. Te słowa uwalniają nadzieję i wiarę. Pan więc jest, nie jest za późno. On ciągle jest, On ciągle żyje, On ciągle mnie kocha, On ciągle jest przy mnie. I tak jest z Jezusem w naszym życiu. Bóg chce, abyśmy weszli w taki marazm doświadczenia, aby okazała się Jego moc i chwała, aby okazało się Jego wielkie zwycięstwo, Jego wielka siła. Dlaczego? Dlaczego? Bóg mówi, ufaj mi do końca. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Ale teraz, Panie, nawet teraz, Panie, Ty jesteś w stanie uczynić coś niesamowitego. Może nie było odpowiedzi, ale popatrzmy dziś na Marię i Martę. Nadzieja powraca, bo jest coś, co nazywamy teraz, a teraz czyni różnicę i wszystko może się zdarzyć, bo dziś Bóg jest taki sam, jest wspanialszy nawet niż był wczoraj. Dzisiaj dzień z Jezusem jest nowym dniem, w którym Bóg troszczy się o nas. Ale teraz, Panie. W liście do Efezjan w drugim rozdziale ten zwrot możemy odnaleźć. Jak to, ale teraz czyni różnicę. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Niegdyś chodziliście według stylu, według mody tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. Ale teraz Bóg, dzisiaj, spotkanie z Nim. Ale Bóg teraz, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował, nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteśmy. To czyni, ale teraz. Bo teraz z Bogiem żyjąc jesteśmy wolni. Jesteśmy ożywieni wraz z Chrystusem. Jesteśmy z łaski zbawieni. Teraz mamy nowe życie. Ale teraz jesteśmy blisko Boga. Ale teraz znamy naszego Zbawiciela. Ale teraz wiemy, co On może. Jest niesamowity. Jezus jest niesamowity. Pan Jezus pyta, gdzie go pochowaliście? Chciałbym, abyśmy może wejrzeli w swoje życie. Czasami coś w nas umiera. Może gaśnie nasza nadzieja. Bo jest tak długo, tak ciężko. Może wydaje nam się, że już się nic nie wydarzy. Powiem dalej. Może przywaliło nas coś tak ciężko, jak ten kamień, który zatkał grób Łazarza. Kamień, który przywalił nas. Powiem dalej. Może już cuchnie porażką. Może ta sytuacja staje się nieprzyjemna. Może jest tak ciężko, że już nie daje rady. Myślę, że to był taki moment, to była taka chwila, to było takie miejsce, w którym była Maria i Marta. Pan Jezus mówi, gdzie go położyliście? Powiedziały, Panie, pójdź zobacz. Czasami trzeba wrócić do miejsca, gdzie umarła nasza nadzieja. Trzeba wrócić do miejsca naszego zwątpienia. Trzeba wrócić do miejsca naszej porażki, bo w tym miejscu właśnie Pan Jezus przywraca nadzieję. W tym miejscu Pan ożywia naszą nadzieję. W tym miejscu Pan przywraca nam życie. Oto stan jest tragiczny, jest ciężko. Ale przychodzi Pan. Przychodzi Chrystus do naszego życia. Zaczyna żyć moja społeczność z Nim. Gdzie została pochowana nadzieja? W tej historii Pan Jezus płacze. Płacze razem z Marią, Martą. Płacze w miejscu grobu Łazarza. Przenieśmy to do naszego życia. Myślę, że także Pan roni łzę, kiedy umiera nasza nadzieja. Kiedy gaśnie nasza wiara, kiedy poddajemy się, kiedy opadają nam ręce i mówimy koniec. Pan Jezus przychodzi, aby stanąć obok nas, utożsamia się z nami i mówi: pokaż to miejsce. Stanąć z Tobą nad tym grobem. Dlatego, że ja przywracam życie, ja przywracam nadzieję, ja przywracam wiarę. Kiedy Pan Jezus stanął nad grobem Łazarza, kiedy pokazano Mu to miejsce, Pan Jezus powiedział, aby usunęli kamień. Usuńcie kamień. Czyli otwórzcie grób. Usuńcie kamień. Otwórzcie grób. I Pan Jezus mówi po imieniu. Mówi: Łazarzu, wyjdź. Na pewno już to słyszeliście nieraz, że Pan Jezus musiał odnieść się do danej sytuacji, do tego grobu, do człowieka, do którego został wezwany. Bo gdyby nie powiedział: Łazarzu, wyjdź, to wszyscy zmarli by wyszli z okolicznych grobów. Dlatego, że On przywraca życie. On przywraca życie. I wyobrażam sobie, jak Pan pochyla się nad naszą bezradnością. Pochyla się nad naszymi trudnościami, chorobą, doświadczeniem w życiu. Pochyla się i pragnie nam przywrócić nadzieję. Pragnie obudzić do życia nadzieję. Pragnie pokazać nam, że On ma wszelką moc. Że On jest w stanie zmienić ten stan w jednej chwili. Pan Jezus przywraca nam nadzieję, przywraca nam życie i mówi bezpośrednio po imieniu do sytuacji, którą przeżywamy. Pochyla się nad nami, jeśli Go wzywamy. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 41 werset i 42 brzmią tak. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniosłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Pan Jezus dokonuje cudu w naszym życiu, bo nas kocha, bo kochał Łazarza, Martę i Marię, ale także Pan Jezus dokonuje cudu w naszym życiu, aby ludzie żyjący wokół nas uwierzyli, widzieli te cuda, aby one się przejawiały przez nas, aby uwierzyli w Niego. Pan Jezus tam nad grobem dokonał czegoś niesamowitego. Wzbudził z martwych człowieka, który leżał już w grobie. Kiedy poprosił o odsunięcie kamienia, to mu odradzali. Mówią: Panie, tutaj jest gorąco, to było w Izraelu, tam jest wysoka temperatura, już cuchnie. Panie, nie odsuwaj tego kamienia. Ale Pan ma moc nawet w najgorszej sytuacji, w najbardziej krytycznym momencie przywrócić życie. Bo Bóg jest wielki. Takiemu Bogu służymy. I On chce, abyśmy Mu zaufali. Pan pragnie, aby wszyscy uwierzyli. To jest Jego pragnienie. Jeśli zapytasz mnie, jakie jest największe pragnienie Boga w stosunku do ludzkości, co Bóg chciałby na pierwszym miejscu uczynić, na pewno chciałby zbawić każdego człowieka. Na pewno chciałby uratować każdego człowieka, bo Biblia mówi, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy byli zbawieni, mieli życie wieczne. Oczywiście człowiek musi dokonać wyboru. To tak jak z Narodzeniem Pańskim. Czytamy w Ewangelii Jana, będziemy czytać w najbliższych tygodniach te słowa, że światłość przyszła na świat, ale ludzie jej nie dojrzeli, nie przyjęli. Umiłowali bardziej ciemność. Ale On chce zrobić wszystko. On chce zrobić wszystko, aby poprzez nasze życie okazać łaskę i miłość do człowieka. Dlatego Pan pragnie i w Twoim, i w moim życiu działać. W naszej bezradności ludzkiej, w naszych zmaganiach On objawi swoje życie. Bracia i siostry, mamy żywego, wspaniałego Jezusa, który nas kocha. Zgadzam się z tym. Nie zawsze otrzymujemy odpowiedź, gdy posyłamy po Niego. Ale kiedy On przychodzi, zadziwia nas. Zadziwia nas. Czyni coś, czego się nawet nie spodziewaliśmy. Jest niesamowity, jest nieobliczalny, jest wspaniały. On nas nie zawiedzie. Wszystko nas może zawieść, ale Bóg nas nie zawiedzie. Nawet jeśli Pan kogoś odwoła do siebie, to On wie, co robi. On wie, co robi. Nawet czasami wydaje nam się, że nie jest tak, jak myśmy to wyreżyserowali. Ale Bóg ma swój plan. On nas nie zawiedzie. On wypełni wszystko, co obiecał. Wszystko, co wokół nas się dzieje, dzieje się zgodnie z Jego wolą. Jest w Jego planie, jest w Jego programie, jest to wszystko zaplanowane. Ta choroba nie jest na śmierć w przypadku Łazarza. Choć wszyscy już byli w żałobie, Pan Jezus mówi, to nie jest choroba na śmierć. Ja przez nią pragnę objawić swoją chwałę. Pragnę objawić swoją chwałę. Tak naprawdę, jeśli w Panu umieramy, nigdy nie umieramy, żyjemy na wieki. Amen? I to jest to piękno życia z Jezusem, że my nie bazujemy tylko na doczesności, na tym, aby przeżyć kolejny rok, aby dożyć jeszcze kolejnej jakiejś epoki, kolejnego okresu. Bóg nam to daje. Bóg daje nam życie i pragnie do naszej starości nas prowadzić. Ale kiedy odchodzimy tu stąd, wchodzimy w ramiona Boga, w ramiona nowego życia, nowego Jeruzalem, jak mówi Boże Słowo, wchodzimy do niebiańskich bram, tam gdzie czeka na nas Pan. Bo On zawsze jest życiem. On zawsze zwycięża. On nigdy nas nie pozostawi. A więc dlaczego? Czasami pytamy dlaczego? Bo Bóg ma coś więcej, bo Bóg ma coś lepszego, bo Bóg ma coś wspanialszego niż sobie my zaplanowaliśmy. On nie chciał dokonać tylko uzdrowienia, On chciał z martwych wzbudzić. Czasami, gdy tak samo i my gaśniemy, gdzieś tam zanika nasza nadzieja, słabniemy. On ma coś więcej dla nas. On chce nas wykatapultować na wyższy poziom. Zwycięstwa, radości, życia, błogosławieństwa, bo nawet doliny, przez które przechodzimy, nawet trudności, w których jesteśmy, służą ku pożytkowi w życiu tych, którzy Boga kochają. Halleluja. Amen. A więc nie załamujmy się, bądźmy zainspirowani. Ale teraz, Panie, o cokolwiek poprosisz, uczyni Bóg, bo On Cię zawsze wysłuchuje. Zawsze jest to, ale teraz, gdy mija jakiś okres trudny, nie było odpowiedzi, nie było uzdrowienia natychmiastowego, nie było rozwiązania trudnej sytuacji, Bóg nie odpowiedział od razu. Ale teraz, Panie, ale teraz wiem, że możesz, że jesteś w stanie. Powstańmy. Bóg jest dobry. On jest dzisiaj z nami. Pan jest na tym miejscu. I możemy powiedzieć także razem z Martą, ale teraz, Panie, ale teraz, Panie, jesteś w stanie mi pomóc. Przynieśmy Bogu wszystkie te sprawy, z którymi my dziś jesteśmy, przyszliśmy na to miejsce. Ale teraz czyni różnicę. Ale teraz Bóg ma moc. Ale teraz Pan Cię może posilić. Ale teraz Pan może dokonać przełomu. Ale teraz może coś zostać wzbudzone. Teraz może Bóg dać życie. Teraz Pan Jezus jest tutaj. On jest z nami. Możemy wyjść z tego miejsca radośni, weseli, szczęśliwi, wiedząc, że Pan teraz czegoś dokonał. Że Bóg teraz czegoś dokonuje. Módlmy się, wznieśmy nasze ręce. Halleluja, Panie nasz, dziękujemy Ci. Chwała Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Poproszę może Gosię do pianina na momencik jeszcze na koniec. Panie, dziękujemy Ci, Panie, że tu jesteś. Dziękujemy Ci, że teraz mamy z Tobą społeczność. Dziękujemy Ci, że teraz masz moc zmienić to, z czym się zmagamy. Że teraz masz moc odpowiedzieć na nasze modlitwy. Ale teraz, Panie, Ty jesteś blisko nas. Ale teraz Ty jesteś tym, który czyni cuda. Nie ma dla Ciebie nic niemożliwego, Panie. Ty widzisz moich braci, widzisz moje siostry, widzisz nasze życie, widzisz nasze potrzeby i my wiemy, że teraz jesteś ten sam, że Ty jesteś niezmienny, że Ty przychodzisz do nas, ale teraz, Panie, teraz masz moc, teraz jesteś w stanie, Panie, dokonać czegoś niesamowitego. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Przez chwilę jeszcze bądźmy w społeczności z Nim. Teraz, ale teraz jest ten moment, teraz jest ta chwila. Teraz jest ten czas. Halleluja. Chwała Ci, Panie nasz.
Swój wzrok na Jezusa.
Dziękujemy Ci, Panie.
Jest twarzy.
Dziękujemy Ci, Panie. Jeszcze raz. zaśpiewajmy. Pan mówi do ciebie takie słowo. Stoisz pośrodku jakby hordów czarnych chmur, które osaczają twoje życie. Jesteś jakby przygnieciony, przyciśnięty kamieniem. Ale Pan mówi, ale teraz jestem twoim Bogiem, jestem twoim Panem. Ale ja jestem z tobą pośrodku ognia, przez który przechodzisz. Ja jestem pośrodku doświadczenia, które musisz znosić. Ale teraz przychodzę i dodaję ci mojej siły. Ale teraz budzę w tobie nadzieję i zwycięstwo. Ale teraz podnoszę cię i daję ci moją moc. Ale teraz ciebie wzmacniam. Ale teraz otaczam ciebie moimi ramionami, mówi Pan. Ale teraz. Halleluja. 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 Siostra Halinko, tak czuję w moim sercu. Siostra Halinko Gacka. Mimo, że masz wiele pytań i wiele obaw, Pan cię niesie w swoich ramionach. W każdym momencie trwa Jego teraz. W każdym momencie On jest przy tobie. Widzę Pana, który otacza ciebie, który niesie ciebie przez życie, który jest przy tobie w każdej chwili. Nawet wtedy, gdy jest ciemno, gdy jest ciężko, gdy czujesz się osłabiona, On jest przy tobie i On cię nie zawiedzie. Pan mówi teraz. Halleluja. Jeśli chcesz się pomodlić, bo potrzebujesz tego teraz. Potrzebujesz tego przełomu teraz w swoim życiu. Już modliłeś się, wzywałeś Pana, prosiłeś, ale teraz jest ten czas. Ja wierzę, że Bóg zaaranżował to nabożeństwo, że Pan jest pośród nas. Chcę powiedzieć tak, zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy toczysz ten śmiertelny bój. Powiedz, ale teraz, Panie, wiem, że Ty jesteś ze mną, że Ty jesteś ze mną. Jeśli chcesz się modlić, podnieś swoją rękę tam, gdzie stoisz teraz. To jest ten czas, to jest ten moment, ta chwila, ale teraz. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś blisko nas, że Ty jesteś ze swoim Kościołem, że Ty pragniesz ludzi, którzy są Twoim ludem, błogosławić, że Ty przychodzisz do domów naszych, tak jak przyszedłeś do domu Marty, Marii, Łazarza, że Ty, Panie, pragniesz być tym, który kocha, miłuje i przejawia swoją łaskę. Panie, ja modlę się teraz o wszystkie te sytuacje, o te wszystkie momenty trudne w naszym życiu. I dziś mówimy, Panie, ale teraz wiemy, że Ty jesteś i wszystko możesz uczynić. Chcemy być jak Marta, która może zabiegana, zatroskana w swoim życiu, nagle w konfrontacji ze swoją trudnością zrozumiała, ale teraz, Panie, Ty możesz uczynić wszystko. Ty jesteś Bogiem wielkim. Teraz, Panie Jezu, dokonaj cudu. Teraz, Panie, dotknij nas. Panie, przychodzę z moimi braćmi, siostrami do tego miejsca, w którym potrzebują Twojego ożywienia, dotknięcia. Tam, gdzie musi być obudzona nadzieja i wiara. Tam, gdzie potrzebujemy Twojej siły. Tam, gdzie musi być odwalony kamień. Panie, w imieniu Jezusa, niech przyjdzie teraz Twoje błogosławieństwo. Wierzymy, że możesz to uczynić. Chwała Ci, Jezus. Tobie dziękuję, Panie. Halleluja. Tobie dziękuję, Panie. Tobie dziękuję, Panie. Tobie dziękujemy, Panie. Wznieśmy na koniec jeszcze nasze ręce. Podziękujmy Mu teraz. Podziękujmy Mu teraz z całego serca. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś. Że Ty nie zawiedziesz swoich umiłowanych. Może nawet wydaje się, jakbyś nie odchodził, jakby Ciebie nie było. Ale gdy przychodzisz, Panie, wszystko się zmienia. Gdy przychodzisz, Panie, Panie, wszyscy są zadziwieni. Panie, ja wyobrażam sobie zadziwienie tam wokół grobu Łazarza. Ja wyobrażam sobie zadziwienie ludzi. Ja widzę twarze tych, którzy może krytykowali i naśmiewali się z Marii i Marty. Panie, ja widzę może i je same, jak są radosne, rozpromienione, kiedy widzą, że ich brat wraca. Panie, dziękujemy Ci, że takiemu Bogu służymy, że Ty jesteś pośród nas, że Ty, Panie, do końca doprowadzasz nasze sprawy. Dziękujemy Ci za to. I tak niech będzie w naszym życiu każdego dnia. Tak niech będzie w naszym życiu w tym tygodniu, w najbliższych tygodniach, przez całe nasze życie. Tobie niech będzie chwała, Panie nasz. Amen. Niech Bóg błogosławi Kościół, Was, bracia i siostry. Pamiętajmy, że zawsze trwa to teraz. Ale teraz Bóg może. Ale teraz, Panie, stanie. Dobrego tygodnia, błogosławieństwa, Bożego posilenia.